Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
O północy 1 maja 2004 roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Jesteśmy już 20 lat we wspólnocie. Dziś w grach politycznych podsumujemy ten okres. Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Powiemy też, jak największe ugrupowania polityczne przygotowują się do wyborów do Europarlamentu, a te będą już 9 czerwca. Naszymi gośćmi w studiu są dziś poseł Krzysztof Truskolaski z Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Podlaskich Struktur Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Bogucki.
Dzień dobry, witam państwa.
Zacznijmy od weekendowych wydarzeń. Jedynki Koalicji Obywatelskiej znamy od kilku dni. Jedynki PiSu wciąż nie są znane. Trzecia droga ma lada chwila je przedstawić. Zacznijmy od Koalicji Obywatelskiej. Skoro mamy tutaj więcej danych, dlaczego w naszym okręgu wystawiliście jako jedynkę Jacka Protasa, wiceministra funduszy i polityki regionalnej?
Pani redaktor, na liście do Europarlamentu w naszym okręgu jest 10 miejsc. Ale mówiąc nasz okręg, to jest wspólny okręg, wspólny z województwem warmińsko-mazurskim. I pamiętamy, że 5 lat temu liderem tej listy był pan poseł Tomasz Frankowski, który pochodzi z Białegostoku i mieszka w Białymstoku, a na drugim miejscu była osoba z warmińsko-mazurskiego. I to jest tak zawsze, że staramy się przeplatać warmińsko-mazurskie z podlaskim, żeby raz jedynką była osoba z Warmii i Mazur, raz z województwa podlaskiego. I ten rok wskazuje na warmińsko-mazurskie, dlatego pan minister Protas będzie liderem, ale bezpośrednio za nim będzie nasz podlaski lider Tomasz Frankowski, który już nie raz pokazał, że umie wygrywać. I to nie tylko w polityce,
ale też... A jak oceniacie jego działalność w europarlamencie?
Pani redaktor, europarlament jest... Nie wszystkie działania, które tam się dzieją, śledzą Polacy, ale z tego co wiem, pan poseł Frankowski był bardzo aktywny, w szczególności na niwie aktywności fizycznej, na niwie krzewienia kultury, więc w tych sprawach sportowych, kulturalnych jest naprawdę znany w Europarlamencie. Po drugie, razem z panem posłem Frankowskim prowadzimy kilka biur na terenie województwa podlaskiego. Wiem, że na Warmii i Mazurach też prowadzi swoje dyżury poselskie, więc muszę powiedzieć, że przez te ostatnie 5 lat okazał się bardzo aktywnym posłem i liczymy na to, że pan poseł Frankowski, ale również inne osoby z tej listy zostaną europarlamentarzystami.
Prawo i Sprawiedliwość miało aż 2 europosłów, Karola Karskiego i Krzysztofa Jurgiela. I jak ich działalność oceniacie? Poseł Jacek Bogucki.
Jeśli chodzi o podlasianina Krzysztofa Jurgiela, to rzeczywiście działalność była bardzo aktywna, nie tylko w regionie, ale także głównie sprawy rolnictwa, ale nie tylko zajmował się pan minister tym w Brukseli. Bardzo dobrze reprezentował województwo. Jeśli chodzi o pana posła Karola Karskiego, zajmował się bardziej sprawami ogólnopolskimi, sprawami tymi, którymi zajmuje się od lat jako naukowiec, jako profesor.
A kto będzie się teraz sprawami podlaskimi w Europarlamencie zajmował? Skoro nie Krzysztof Jurgiel, to kto? Kiedy poznamy liderów listy w naszym okręgu i w ogóle kandydatów?
Chyba 2 mija termin rejestracji list, więc na pewno...
Pytam o to, bo od wielu dni są spekulacje,
na pewno
że
niezwłocznie te listy zostaną.
Wystawić Jacka Kurskiego i Macieja Wąsika.
Różne spekulacje pewnie trwają.
A ile w tym prawdy?
Prawda będzie wtedy, kiedy listy zostaną zarejestrowane.
Ale w grę wchodzą jacyś kandydaci z naszego regionu?
Oczywiście na tej liście, przecież tak jak i w przypadku
ale
Platformy, będzie 10
pierwsze,
kandydatów.
Ewentualnie 2 miejsce, a nie 3., 4., 10.
Myślę, że także te miejsca będą brane pod uwagę. Ostateczne ustalenia będą niebawem. Chwila cierpliwości, te listy zostaną opublikowane i zarejestrowane.
A czy zdradzi nam pan, kto ewentualnie z naszego regionu na tej liście się jeszcze znajdzie?
Na pewno kilka nazwisk będzie.
Znanych? Ale dotychczasowych posłów, parlamentarzystów, byłych ministrów?
Na pewno spośród parlamentarzystów będzie dosyć silna reprezentacja. To wynika z tego, że to doświadczenie parlamentarne pomaga potem w reprezentowaniu w Brukseli interesów polskich. No, a u nas nie ma takiej sytuacji, jak ta dzieje się w Platformie, że kilka miesięcy po wyborach, nie wiem, czy to w nagrodę za dotychczasową działalność, bo często tak to jest odbierane, kandydowanie do Europarlamentu, ministrowie nawet konstytucyjni uciekają, czy za karę, bo jest to też swego rodzaju taka troszkę odległa od bieżącej działalności politycznej.
Czyli mówi pan o tym, że wiceminister Jacek Prota został wystawiony jako jedynka.
No tutaj akurat tak, wiceminister jedynka u nas, ale kilku konstytucyjnych ministrów w Polsce.
Ale przed chwilą pan też wspomniał, że doświadczenie parlamentarne i rządowe pomaga właśnie
ale
w pracy w Europarlamencie.
3-4 miesiące doświadczenia tak troszkę szybko.
No właśnie, czy uczciwie wystawiać ludzi, którzy są w rządzie i w parlamencie?
Panie redaktor, ciekawy zarzut, ale kulą w płot. Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji rządu PiSu, również wystartował do Europarlamentu i został europarlamentarzystą, więc...
Ale nie po kilku miesiącach.
Chybiony jest
nie
to
po kilku
zarzut.
Miesiące.
Wystawiamy, pani redaktor, najsilniejszą drużynę. W całej Polsce startują nasi...
Kto będzie rządzić w Polsce?
W całej Polsce startują nasi liderzy, ministrowie, posłowie, wiceministrowie, więc mamy naprawdę mocną drużynę. Jeżeli chodzi o województwo podlaskie, bo na naszym terenie chciałbym się obracać, startuje kilka osób, które zdobyły wspaniałe wyniki. Po pierwsze w wyborach parlamentarnych, ale również samorządowych, bo mamy na listach samorządowców, mamy na listach dwie posłanki, mamy na listach wiceministra, posła do Parlamentu Europejskiego, więc to są bardzo silne listy i stawiamy najmocniejszą drużynę do Europarlamentu, aby wygrać te wybory. I chcemy, aby nasze województwo, chcemy, żeby nasz kraj reprezentowali profesjonaliści. To jest dla nas najważniejsze. Dziwię się, że PiS tak długo zwleka ze swoimi listami. Widać, że coś ma do ukrycia. Ciekawe jest również, że w tym przekazie medialnym rzeczywiście słyszymy, że z województwa podlaskiego ani z jedynki, ani z dwójki nie wystartują żadni rodowici, ani białostoczanie, ani olsztynianie, ani nikt z tych dwóch województw. Jest to bardzo dla mnie ciekawe, ale z drugiej strony przykre, że wybory do Europarlamentu traktuje się jak taka skocznia. Bez różnicy skąd się pochodzi, można z byle skąd startować. Ja jednak uważam, że osoby stąd, czy z województwa podlaskiego, czy jak teraz połączonych województw, województwa warmińsko-mazurskiego, powinny być jednak politycy lokalni, którzy znają sprawę województwa. Osoby z Warszawy,
to może
z innych miejsc,
wpłynąć
niestety nie znają.
Frekwencję wyborczą, od której to zależy też liczba mandatów, jakie nasz region dostanie.
Miejsca na liście nie decydują o tym, kto zostanie wybrany. Przypadki były różne. Czasem
ale mówi się,
z odległych
że to lider
miejsc
ciągnie listę,
przeskakiwali.
I
tak,
to
ale udawało się przeskakiwać politykom z dalszych miejsc, nawet jedynki.
Jestem tego przykładem, panie pośle, 4 lata temu.
Na przykład. Natomiast no tutaj, jeśli chodzi o kandydowanie, to jeszcze raz podkreślę, musimy pamiętać, że to jest reprezentacja Polski w Parlamencie Europejskim i tak naprawdę najważniejsze, jak będą reprezentowane polskie interesy, a województwo podlaskie w ostatnich latach nie traciło na tej reprezentacji, bo i mnóstwo środków unijnych, ale także środków krajowych wpłynęło do naszego województwa. No i ten skok ostatnich lat, potężny skok cywilizacyjny, przypomnę tylko Via Baltica, Via Carpatia, te największe takie sztandarowe inwestycje, a do tego inwestycje w każdej gminie, w każdym powiecie. Niespotykane w historii, kilkunasto, kilkudziesięciokrotnie wyższe niż w historii dotychczas. No to jest efekt i dobrego rządzenia, ale z drugiej strony też dobrego reprezentowania naszego województwa.
Jaki wynik wyborczy panowie przewidują, a jaką też frekwencję, od której właśnie zależy. Czy tak jak w mijającej kadencji uda nam się mieć 3 przedstawicieli naszego województwa, 2 województw w Europarlamencie?
Chyba wszyscy, jak w tym studiu siedzimy, chcemy, żeby jak najwięcej osób poszło do wyborów i dlatego myślę, że ponad podziałami partyjnymi, możemy nawołać dzisiaj do tego, żeby mieszkańcy województwa podlaskiego poszli do wyborów i zagłosowali. Ja oczywiście będę zachęcał, aby głosowali na Koalicję Obywatelską, ale ważne jest to, żebyśmy nie zapominali o tych wyborach. Ważne jest to, żebyśmy
kilkanaście mieli... lat mieliśmy dwa mandaty, w ostatniej kadencji jest o co walczyć.
Im większa frekwencja, tym więcej może być mandatów. To jest oczywiste.
Warto to dodać, tak, że od frekwencji zależy ilość mandatów z poszczególnych okręgów, bo tak skonstruowana jest ordynacja, inaczej niż w przypadku ordynacji do polskiego choćby parlamentu, gdzie wiadomo, że wybieramy 14 posłów i 3 senatorów i tam niezależnie od frekwencji będzie to wybrane. Tu im wyższa frekwencja, w ostatnich wyborach rzeczywiście była rekordowa na Podlasiu i choć też nie wysoka przecież i dzięki temu mieliśmy 3 europosłów, także przyłączam się do tego, zachęcamy do udziału w tych wyborach, bo one są ważne, bo jednak będzie rozstrzygać się wiele ważnych kwestii w Unii Europejskiej w tym okresie, jak w każdym, ale ten będzie szczególnie ważący do przyszłości i Unii Europejskiej, i przyszłości Polski.
A jaki wynik wyborczy panowie przewidują?
Prawo i Sprawiedliwość wygra oczywiście, jak kolejne wybory.
Mandaty.
Bodajże 9 czy tam.
Koalicja Obywatelska oczywiście też wygra ogólnopolsko te wybory. Będziemy mieli więcej mandatów niż Prawo i Sprawiedliwość. A jako koalicja 15 października będzie to miażdżąca
13 grudnia. No ale...
Widzę, że ma pan daty, które pan lubi. Ja jednak nie uważam, że ta data w przeszłości historii jest dobra, ale widzę, że pan lubi tą datę. No trudno.
A czym powinien zajmować się nowy Parlament Europejski?
Szanowna pani redaktor, rzeczywiście przed Unią Europejską stoi wiele wyzwań, ale najważniejszym wyzwaniem jest bezpieczeństwo Unii Europejskiej, bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo krajów takich jak Ukraina. Więc myślę, że priorytetem przyszłej kadencji Unii Europejskiej, ale również przyszłej kadencji Rady Unii Europejskiej będzie właśnie bezpieczeństwo. Musimy pamiętać o tym, że za naszą granicą mamy wojnę. Została napadnięta bestialsko Ukraina i musimy zrobić wszystko, żeby zewnętrzna granica Unii Europejskiej, która jest w naszym województwie, w województwie lubelskim, w województwie podkarpackim, w województwie warmińsko-mazurskim, była bezpieczna. No my jako Polska znajdujemy się w takiej sytuacji, że jako sąsiadów mamy Białoruś, Rosję i również walczącą Ukrainę, więc jesteśmy na tej pierwszej linii ewentualnego frontu. Musimy zrobić wszystko jako Unia Europejska, ale również jako Polska, żeby ta granica była rzeczywiście bezpieczna. Musimy również współpracować z naszymi partnerami z NATO i myślę, że to będzie główne wyzwanie, które będzie przyświecało nowej kadencji unijnej. Bo jak wiemy, jesteśmy 1 maja minie 20 lat obecności Polski w Unii Europejskiej. Ja uważam, że to jest piękna data, należy tą datą się szczycić. Zobaczmy, jak zmienił się nasz region, zobaczmy, jak zmieniło się nasze miasto, zobaczmy, jak zmienił się nasz kraj. Dzięki Unii Europejskiej nasz kraj naprawdę kwitnie, naprawdę się rozwija. Wystarczy wyjechać kawałek tutaj z siedziby Radia Białystok, możemy spotkać stadion miejski, który został sfinansowany ze środków unijnych. Chwilę później mamy operę, która też została współfinansowana z Unii Europejskiej. Drogi, ścieżki rowerowe, chodniki. To wszystko jest zasługa naszej obecności w Unii Europejskiej. Ja z tego się bardzo cieszę, że my jesteśmy dumnym członkiem w Unii Europejskiej.
W 20-letnim okresie obecności w Unii Europejskiej jeszcze będziemy o tym mówić, a powracam teraz do pytania. Proszę bardzo, poseł Jacek Bogucki. Czym Parlament Europejski nowej kadencji w pierwszej kolejności powinien się zająć?
Na pewno bezpieczeństwo tak, aczkolwiek no, tu nie można przeciwstawiać tego udziałowi Polski w NATO i państw europejskich w NATO. Gwarantem naszego bezpieczeństwa jest udział w NATO i powielanie bytów tu nie pomoże.
Współpraca.
Chodzi tak o współpracę, ale z drugiej strony o zobowiązywanie się zobowiązań. Inne państwa Unii Europejskiej także powinny wydatki na bezpieczeństwo ponosić tak wysokie choćby jak Polska, takie jakie zapisali w traktatach w umowach i do jakich się zobowiązały. Natomiast na pewno ważne jest bezpieczeństwo pod względem migracji. nie możemy dopuścić do tego, żeby Polska, która ponosiła ogromne skutki nacisku na naszą wschodnią granicę, ataku na naszą wschodnią granicę, miała teraz przyjmować migrantów z krajów, które sobie z tym nie poradziły. My ponieśliśmy ogromną cenę ochrony naszej granicy, no i nie możemy być obciążani tym, co próbują, co nie udało się innym.
Nie ma takich planów, panie pośle, od razu mogę powiedzieć.
No są, no
rząd, rząd polski jest na stanowisku, że my w trakcie pomocy dla Ukraińców, którzy przyjeżdżali do Polski, wypełniliśmy te normy, które będą obowiązywały
dobrze,
inne,
by zostało
inne kraje,
to przyjęte więc, przez inne państwa Unii
więc
Europejskiej.
Więc my jako Polska już jesteśmy, opiekowaliśmy się Ukraińcami, opiekujemy się Ukraińcami, więc powinniśmy być z tych mechanizmów wyłączone i to jest stanowisko...
No dobrze, udało się to uzyskać, bo póki co tego nie ma.
Proszę tak. bardzo.
No i na pewno ochrona polskiego rolnictwa, wsparcie dla rolnictwa europejskiego i polskiego.
I o to chciałam zapytać, czy spodziewacie się, że nowy Parlament Europejski dokona jakichś korekt w Zielonym Ładzie?
Miejmy nadzieję, że takie korekty nastąpią, że nastąpi zmiana i to radykalna. Na pewno Prawo i Sprawiedliwość będzie sprzeciwiać się jakimkolwiek tego typu ograniczeniom, bo to byłby koniec nie tylko polskiego, ale i europejskiego rolnictwa. No, nie możemy być tutaj...
Ale cały Zielony Ład do kosza? Czy tylko część?
Generalnie tak, aczkolwiek były tam rozwiązania, które...
energii odnawialnej.
Które mogłyby... No tak, ale trzeba pamiętać, że... pomysł z energią odnawialną też nie sprawdza się, no bo rząd jakby spowalnia kwestię budowy elektrowni atomowych w Polsce, więc tutaj na pewno trzeba to robić w taki sposób, żeby Polacy nie ponosili tak wysokich cen za gaz, za energię. To musi być robione z rozsądkiem. No poza tym pamiętajmy, że ochrona środowiska tylko, no nie jesteśmy w Europie pod kloszem, tylko w samej Europie, mówię to o powietrzu głównie, bez chronienia tego powietrza w Chinach, Indiach czy innych krajach, które na potęgę rozbudowują swój przemysł, nie dbając o żadne zasady ochrony środowiska, no jest takim trochę taką hipokryzją i udawaniem, że coś robimy, no bo niestety masy powietrza się przemieszczają na kuli.
Poseł Krzysztof Truskolaski, czy, a jeśli tak, to jakie korekty mogą być w Zielonym Ładzie?
Pani redaktor, ja bym chciał tylko przypomnieć, że przez ostatnie lata, dokładnie 5 ostatnich lat, mamy polskiego komisarza do spraw rolnictwa, który kilka lat temu powiedział takie słowa. Zielony Ład to rolny program PiS. Tak powiedział pan Janusz Wojciechowski. Przez kogo pan Janusz Wojciechowski został wyznaczony, aby być komisarzem Unii Europejskiej do spraw rolnictwa? Przez poprzedni rząd, czyli przez Prawo i Sprawiedliwość, bo to przecież wy rządziliście w zeszłej kadencji. Wy mieliście prawo do tego, żeby wskazać komisarza. Trafiło się na Wojciechowskiego, który mówił o waszym programie PiS-u. No to jak, panie pośle, w końcu jest? Czy to był program PiS-u Zielony Ład? Czy
nie był?
Czy nie był?
To, nie był.
To ciekawe w takim razie, dlaczego pan Wojciechowski tak wtedy mówił, ale generalnie cieszę się, że kończy się ta kadencja, bo pan Wojciechowski odejdzie już na... odejdzie z funkcji komisarza, bo niestety nie był najlepszym komisarzem. Mówiliśmy o tym wielokrotnie. W Sejmie niedawno mieliśmy przyjemność lub nieprzyjemność rozmawiać z panem Wojciechowskim. I rzeczywiście pan Wojciechowski no nie zrobił dużo, nie zrobił nic dobrego dla polskiego rolnictwa, więc czas na odejście pana komisarza Wojciechowskiego, czas, żeby rzeczywiście rolnictwem zajęli się profesjonaliści, a nie pan Wojciechowski.
A z jakimi hasłami Koalicja Obywatelska idzie do wyborów do Europarlamentu?
No już mówiłem o tym, pani redaktor. W szczególności bezpieczeństwo. Jest to dla nas priorytet, ale oczywiście chcemy, aby polskiemu rolnikowi żyło się w naszym kraju dobrze, aby nie miał narzucanych pewnych norm z Unii Europejskiej i my rzeczywiście prowadzimy te negocjacje, żeby rolnicy czuli się bezpiecznie w naszym kraju, żeby polski rolnik mógł bez problemu prowadzić swoje gospodarstwo i nie przejmować się tym, że ktoś z Unii Europejskiej narzuci mu jakieś zasady. Więc negocjujemy, rozmawiamy, ale jeżeli chodzi o program wyborczy, to w szczególności bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo. Pan poseł wspomniał tutaj o szczelności granicy. Tak, to jest również bardzo ważne, żeby ta granica, jest to wschodnia granica Unii Europejskiej, była nieprzekraczalna. I tutaj też będzie to dla nas duże wyzwanie, ale na pewno z tym wyzwaniem będziemy sobie radzić.
O bezpieczeństwie mówią ci, którzy rozbroili Polskę. Akurat pan poseł w tym nie brał udziału, bo nie był jeszcze wtedy posłem, ale koledzy z partii likwidowali jednostki. O rolnikach mówią ci, którzy potraktowali rolników gazem i pałą. Więc no, troszkę w tym brzmienia hipokryzji chyba jest. Natomiast trzeba pamiętać, że nie komisarz do spraw rolnictwa odpowiadał za kwestię Zielonego Ładu. To nie ta struktura. A słowa wypowiedziane, niech tłumaczy się sam, natomiast podejrzewam, że miał na myśli pewne komponenty, które rzeczywiście mogły być pozytywne.
A czy Zielony Ład wpłynie na nasze postrzeganie Unii, czy może ewentualnie doprowadzić do wyjścia Polski z Unii?
Nie wyobrażam sobie czegoś takiego jak wyjście.
Głównym hasłem, z którym idzie do eurowyborów, to jest nie dla Zielonego Ładu.
Tak, nie dla Zielonego Ładu, ale też nie dla zmiany traktatu, dla likwidacji państw narodowych, bo to przecież też gdzieś tam się ciągle pojawia i wraca, nie dla zmian w traktatach odbierających prawo weta, no bo wtedy wiadomo, że rządzi większość, a nie zawsze większość ma rację.
Koalicja rządząca też jest przeciwko likwidacji prawa weta.
No tak, tylko dobrze, jakby przekonała do tego swoich kolegów z partii współrządzących Unią Europejską.
Na razie przekonaliśmy, panie pośle, bo na razie nie ma mowy o zmianach.
No tak, przed eurowyborami na pewno nie będzie się mówić o takich tematach.
Zostało to odroczone. Jestem członkiem Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej i rzeczywiście na początku naszej kadencji w grudniu i styczniu mówiło się dużo o zmianie traktatów, ale ten temat na razie nie jest na agendzie europejskiej i nie będzie
prędko. Słyszymy też w kampanii wyborczej ze strony koalicji o tym, że euro będzie zamiast złotówki, bo obchodzimy akurat stulecie polskiego złotego i o wielu takich tematach, które...
A przylądowujemy świętować 20-lecie naszej obecności w Unii Europejskiej. Właśnie, czy jest co świętować? Poseł Jacek Bogucki.
Na pewno jest co świętować, aczkolwiek nigdy nie jest nic czarno-białe, więc były te ciemne strony także naszej obecności w Unii, choćby zapłaciliśmy frycowe za negocjacje koalicjantów pana posła, w których wynegocjowano niby te same dopłaty, a do tych samych dopłat musieliśmy dochodzić właśnie 20 lat. No tak komisarz ówczesny Kalinowski, nie komisarz, tylko minister Kalinowski i premier Miller od waszych dwóch koalicjantów obecnych mówili polskim rolnikom, a okazało się, że to było 100%, ale tego, co nam się należało według Unii Europejskiej, a nie 100%
równych. A jeżeli chodzi o rolnictwo, to przez te 20 lat, gdyby nie Unia, to jednak nasze rolnictwo byłoby trochę na innym poziomie.
No, trzeba pamiętać, że 20 lat to jest całe pokolenie, więc jak wyglądalibyśmy bez Unii, no trudno nam pewnie wszystkim to sobie wyobrazić i ocenić. To możemy tylko spekulować.
Dobrze.
Nie mamy do kogo się porównać.
Mocne strony naszej obecności w Unii Europejskiej. Na czym skorzystaliśmy?
Na pewno skorzystaliśmy na tym, na uwolnieniu możliwości współpracy gospodarczej. Polska jest jednak producentem choćby żywności, eksporterem żywności i mogliśmy zacząć sprzedawać tą żywność w cenach porównywalnych do cen światowych. W niektórych przypadkach udawało się nam nawet ceny światowe uzyskiwać i przekraczać. Także w produkcji przemysłowej. Te dziedziny, które się rozwinęły, tak. Natomiast no, zbyt często stawaliśmy się rynkiem, tanim rynkiem pracy dla tych, którzy wykorzystywali naszą taką polską naiwność trochę, że przyjdą z zachodu tylko po to, żeby nam zrobić dobrze, żeby nam poprawić byt. No nie, na ogół przychodzą.
Ale to my też
kapitał przychodzi, żeby skorzystać.
Zachód, żeby poprawić swój byt.
Myśmy też jeździli, na szczęście mogliśmy już zacząć jeździć i legalnie zarabiać. Mogliśmy uzyskiwać też emerytury za tą swoją pracę. No to na pewno są skutki pozytywne.
Poseł Krzysztof Truskolaski.
programu by nie starczyło, aby powiedzieć o wszystkich pozytywach Unii Europejskiej, ale na pewno możliwość przemieszczania się, nie tylko towarów i usług, ale również ludzi, bez żadnych granic. Przecież jedziemy za granicę do Niemiec, do Czech, na Słowację. Nie musimy,
większe możliwości kształcenia.
Nie musimy mieć żadnego paszportu, nie musimy stać w kilometrowych kolejkach. Ja słabo pamiętam te czasy, ale moi rodzice pamiętają, jak trzeba było w wielogodzinnych stać kolejkach, aby przekroczyć polską granicę. My tego już praktycznie nie pamiętamy i tego nie mamy, po pierwsze. Po drugie, tak jak pani redaktor wspomniała, edukacja. Teraz każdy student może wyjechać za granicę, może uczyć się za granicą i zdobywać tytuły właśnie za granicą. Nie ma żadnych przeszkód. Te wymagania formalne zostały wyrównane między Polską a Zachodem. Ale nie tylko to. Wspominałem o inwestycjach, które powstały dzięki Unii Europejskiej i te inwestycje nadal powstają, więc Polska nadal płaci na rzecz Unii Europejskiej mniej niż dostaje pieniędzy, więc naprawdę...
Aczkolwiek ta różnica się zmniejsza.
Jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji. Rozpoczyna się nowa perspektywa unijna. Udało się rządowi premiera Tuska uzyskać środki z Krajowego Planu Odbudowy, który też będzie służył dalszemu rozwojowi naszego kraju. Więc ja jestem naprawdę dobrej myśli. Jestem szczęśliwy z tego, że możemy obchodzić tak wielkie święto jak 20-lecie Polski w Unii Europejskiej. Ale cieszę się również z tego, że mój przedmówca powiedział o tym, że nie, ich formacja nie jest za tym, aby wychodzić z Unii Europejskiej. To jest bardzo ważne. Musimy wszyscy stać za tym, aby była silna Unia Europejska, ale również silna Polska w Unii Europejskiej.
A ilu członków powinna liczyć? Jak jej poszerzanie wpłynie także na kondycję Polski w kontekście włączenia do Unii Europejskiej Ukrainy? Skoro wspomniał pan, że nadal jeszcze dostajemy więcej niż wkładamy do budżetu unijnego w przypadku wejścia Ukrainy, ta sytuacja może się już zmienić.
Na pewno jest to zagrożenie dla choćby polskiego rolnictwa i wejście Ukrainy musiało być obwarunkowane w taki sposób, żeby europejskie i polskie rolnictwo było w stanie
ale tą zmianę ale musiałaby te same warunki spełniać, co my, żeby wejść do Unii Europejskiej.
Oczywiście tak, tutaj warunki produkcji, no, ale trzeba pamiętać, że to są potężne obszary dobrych gleb, które można stosunkowo szybko, zresztą już są w dużym stopniu zagospodarowane, jest to wielki producent choćby zbóż, ale nie tylko. Więc na pewno trzeba chronić rynek tak jak stara piętnastka chroniła swój rynek przy wchodzeniu także Polski. To także teraz my musimy o tym pamiętać.
Rozszerzenie Unii to jej wzmocnienie czy osłabienie? Poseł Krzysztof Truskolaski.
Jeżeli każdy kraj, który będzie dołączał do Unii Europejskiej, będzie spełniał określone warunki, tak jak my w traktatach zobowiązaliśmy się do tego, aby te warunki spełniać, to oczywiście to jest wzmocnienie Unii Europejskiej. Nie ulega to wątpliwości. Ukraina jest naszym partnerem. Ukraina walczy z Rosją. I niestety na tą chwilę będzie ciężko je spełnić określone warunki. Chociaż Unia Europejska wspiera Ukrainę, ale nie tylko Unia Europejska. Polska również przez ostatnie lata wspieraliśmy Ukraińców na terenie Polski, ale również wysyłaliśmy im wsparcie tam za granicę w stan wojny. Ale również wszyscy ponad podziałami negocjujemy w Stanach Zjednoczonych, aby Stany Zjednoczone też włączały się do tego, aby pomagać Ukrainie. Więc na razie jest to proces bardzo długi, żmudny. Moim zdaniem priorytetem teraz jest, aby zrobić wszystko, żeby zakończyć zwycięsko dla Ukrainy wojnę w Ukrainie. To jest najważniejsze, aby rosyjski okupant wycofał się, aby rosyjski okupant ogłosił porażkę.
A po tych 20 latach naszej obecności w Unii Europejskiej, jak panowie osobiście odczuwają, czy stanowimy wspólnotę europejską?
No jednak zbyt często widać, że tej wspólnoty nie stanowimy. Przypomnę kryzys 2008 roku, kiedy tak naprawdę każdy postępował ratuj się kto może. I podobnie było...
Dopiero 4 lata byliśmy wtedy w Unii.
Tak.
Może jeszcze niektórzy nie zauważyli, żarcik taki, że jesteśmy we wspólnocie.
Na szczęście Polska tamten kryzys przeszła w miarę łagodnie. Podobnie działo się choćby w okresie początkowym koronawirusa, czy po wybuchu wojny na Ukrainie. Takie momenty kryzysowe pokazują, no, że jednak interesy narodowe są bardzo ważne i każdy dba o swoje. Mam nadzieję, że Polska nie będzie tym, który podaje marynarkę przywódcom Unii Europejskiej. I tak jak przydarzyło się to Donaldowi Tuskowi, to będzie kraj samodzielny. Polska będzie krajem, która będzie w Unii Europejskiej, ale będzie reprezentować polskie interesy narodowe, tak jak inni robią to bezwzględnie. Wracając jeszcze do komisarza Wojciechowskiego, ja pamiętam, jak komisarzem był komisarz Hogan i wtedy wynegocjowanie jakiejkolwiek krajowej pomocy było praktycznie albo trwało miesiącami, albo nawet niemożliwe. Teraz udawało się z dnia na dzień tak naprawdę uruchamiać pomoc dla polskich rolników, więc ta zmiana była. Nie trzeba na to patrzeć tylko z jednej strony. Komisarz Wojciechowski rzeczywiście może troszkę zbyt patrzy na małe, drobne gospodarstwa, a nie na gospodarstwa towarowe, typowe gospodarstwa rodzinne, które na Podlasiu już zaczynają dominować. I dominują.
A czy częścią wspólnoty europejskiej czuje się poseł Krzysztof Truskolaski?
Oczywiście, pani redaktor. Czuję się częścią wspólnoty europejskiej. Czuję się Polakiem, ale czuję się też Europejczykiem. I myślę, że...
obywatelem świata.
Wszystkich, których zapytamy, w szczególności z młodszego pokolenia, no, dwudziestolatkowie już nie pamiętają Polski przed Unią Europejską. Nie wiedzą, jak to było. Ja mam 34 lata w tym roku, więc miałem 14 lat, jak Polska wchodziła do Unii Europejskiej. Więc ja pamiętam. Pamiętam, że jednak Polska dużo wolniej rozwijała się przed akcesją do Unii. Teraz przez te 20 lat było czuć ten powiew europejskości, powiew Zachodu. Cieszę się z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Cieszę się z tego, że dzięki Unii Europejskiej nasz kraj mógł się rozwijać. Ja jeszcze jeden przykład wspomnę Unii Europejskiej, bo o tym często zapominamy, tego często nie widać. Ale pamiętacie państwo, nawet w Białymstoku, jaką komunikację miejską jeździliśmy 20 lat temu, w 2004 roku. Były to rozwalające się dwudziestokilkoletnie Jelcze i Karusy. Teraz mamy nowoczesne, często elektryczne autobusy, więc...
Bo tamte autobusy nie przetrwałyby do dzisiaj, wie pan.
Tak, tamte by nie przetrwały, ale pewnie byśmy sprowadzali jakieś stare autobusy z Zachodu, a tak dzięki pieniądzom Unii Europejskiej mogliśmy kupować nowe, również polskie, tak jak Solarisy, autobusy, więc naprawdę to jest duży krok cywilizacyjny i uważam, że Polska i Unia Europejska rzeczywiście to jedność i robimy wszystko, żeby pokazać, że Polska jest naprawdę silnym partnerem w Unii Europejskiej.
Według ostatniego sondażu większość Polaków pozytywnie ocenia skutki 20-letniej obecności Polski w Unii Europejskiej. 42% powiedziało, że jest zdecydowanie pozytywnie ocenia, 28% raczej pozytywnie, przeciwnego zdania jest 22% ankietowanych, z kolei raczej negatywnie ocenia 15% ankietowanych, 7% zdecydowanie negatywnie, a 8% respondentów nie ma zdania. W minionym tygodniu ważnym wydarzeniem było między innymi exposé ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w Sejmie.
Gry polityczne.
A główne założenia polskiej polityki zagranicznej, jak mówił Radosław Sikorski, to zapewnienie bezpieczeństwa w oparciu o współpracę transatlantycką i integrację europejską. Dość negatywnie do wystąpienia Radosława Sikorskiego odniósł się prezydent Andrzej Duda. A pan jakby skomentował to wystąpienie? Poseł Jacek Bogucki.
No także minister Rau bardzo negatywnie odniósł się do tego wystąpienia. Bo
dlatego, że
tak
było
naprawdę...
tam wiele słów też krytyki,
tak,
pod adresem...
Właściwie na tym skupił się Radosław Sikorski. No cóż, jego wystąpienia, wiele wystąpień jest jak na dyplomatę, niedyplomatycznych. no, przypomnijmy choćby te słowa o dożynaniu watahy, kiedyś tam użyte, ale przecież ostatnio kwestia choćby ta Nord Stream i oskarżenie tak naprawdę Amerykanów o to, że to Amerykanie, kiedy nie był jeszcze ministrem, no ale, ale człowiek, który wydaje się, że ciągle chce być dyplomatą, to powinien troszkę bardziej uważać na to, co mówi, bo to ma dalekosiężne później skutki. Myślę, że poza nazwiskiem Radosław Sikorski nie reprezentuje zbyt wielkiej klasy. Nazwisko rzeczywiście w polskiej historii zasłużone, ale nie powiązane rodzinie. Natomiast no szkoda, że nie próbuje rzeczywiście określić celów polityki i kierunków polityki w taki sposób, jaki rzeczywiście będzie realizował, bo zmiany dokonywane, choćby przywracanie do służby osób po moskiewskiej szkole dyplomacji, no nie jest najlepszym kierunkiem chyba zmian w Polsce, szczególnie w tym okresie.
Poseł Krzysztof Truskolaski. Exposé ministra Radosława Sikorskiego.
Bardzo dobre wystąpienie pana ministra Sikorskiego. Przez te 5 miesięcy rządów koalicji 15 października naprawdę w polskiej sprawie, w polityce zagranicznej udało się zrobić bardzo wiele. Odbudowaliśmy relacje z największymi partnerami, wznowiliśmy współpracę w ramach Trójkąta Weimarskiego. Od wielu, wielu lat, czy od 8 lat, ten Trójkąt Weimarski praktycznie nie istniał. Teraz współpracujemy z Niemcami, z Francuzami i rozmawiamy z nimi naprawdę o najważniejszych rzeczach. Polska wraca do światowej czołówki, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną i z tego się bardzo cieszymy. Duet Tusk-Sikorski jest naprawdę idealnym duetem do tego, aby Polska znowu istniała na europejskich i światowych salonach. Musimy do tego wrócić i przez te 5 miesięcy naprawdę zrobiliśmy milowy krok do przodu, milowy krok do tego, aby Unia Europejska, aby świat, aby Stany Zjednoczone widziały w nas godnego i wiarygodnego partnera. Cieszę się również, że przez te 5 miesięcy odbyła się wizyta w Stanach Zjednoczonych pana premiera Tuska i pana prezydenta Dudy. Jest to bardzo ważne, że również pan prezydent Joe Biden zobaczył, że musimy współpracować i Polska jest silnym partnerem. Często w takich spotkaniach uczestniczy tylko prezydent, ale tym razem został zaproszony również premier Tusk, co pokazuje, jaką pozycję międzynarodową ma pan premier. Cieszę się z wystąpienia pana ministra Sikorskiego. Cieszę się również z tych aspektów, rzeczywiście tak jak pan mówi, personalnych, bo uważam, że rzeczywiście pan minister Sikorski robi porządki, bo przez 8 lat
przywracając tych po szkole moskiewskiej.
W polskiej polityce zagranicznej no nie mieliśmy dyplomatów. Mieliśmy po prostu ludzi, którzy w wielu miejscach byli z przypadku. No tak jakby tak jak na przykład w Berlinie okazało się, że mąż pani Przyłębskiej jest ambasadorem Polski w Niemczech. No przypadek nie sądzę. Więc jest to naprawdę duże wyzwanie, aby posprzątać po tych wszystkich osobach, które były niewykształcone, które były niekompetentne, które już nigdy nie powinny się polską polityką zagraniczną zajmować. Były takie przypadki, pani redaktor, że osoby wyjeżdżające na placówkę nie znały innego języka niż polski. Przecież to powinna być podstawa. Były takie przypadki, że nie było, że te osoby nie miały wyższego wykształcenia. Przecież tak
rządów,
być nie powinno. Polskę reprezentować powinni profesjonaliści i teraz tak naprawdę.
O wotum nieufności dla minister klimatu i środowiska. PiS składa wniosek. Dlaczego?
Sprawa jest bardzo prosta. Od lipca ceny energii, ceny gazu 45%.
Ale z drugiej strony żadnych działań. Zostało podpisane rozporządzenie. Zamrożenie cen energii będzie przedłużone od lipca.
Ale gazu nie. Dla przedsiębiorstw małych i mikroprzedsiębiorstw także nie. Natomiast no, trzeba pamiętać, że także działania w zakresie Zielonego Ładu, no, ale także te protesty, które przecież mają miejsce u nas w związku z zamiarami dotyczącymi Puszczy Białowieskiej. Zakazy dotyczące pozyskiwania drewna tam, gdzie to drewno może być pozyskiwane, bo ja rozumiem, gdyby ten zakaz dotyczył rezerwatów, chronionych parków, ale nie, no tak naprawdę niszczy się branżę drzewną polską. To są działania nieskoordynowane albo działania celowe, żeby osłabić polską gospodarkę. No, pani minister nie radzi sobie z tym resortem i na pewno ten wniosek jest ze wszechmiar zasadny.
Słucham, może kilka słów. Dowiemy się coś więcej, w jakim kierunku idzie tworzenie konstytucji dla Puszczy Białowieskiej.
To nie PiS powołał panią minister i nie PiS będzie odwoływał. Jeżeli będziecie mieć większość w parlamencie, to oczywiście takie wnioski będą zasadne. Teraz wiemy, że PiS ma mniejszość w
nie
polskim
będzie przegłosowane
parlamencie, więc te wotum zostanie odrzucone. To pan premier Tusk decyduje, czy dany minister na stanowisku pozostaje, czy nie. I zostawmy to w gestii premiera rządu, aby to on oceniał pracę poszczególnych ministrów. A naprawdę pan premier ma dobre wyczucie i wie, który minister sobie radzi, a który sobie nie radzi. Jeżeli chodzi o Puszczę Białowieską, pani redaktor, to oczywiście uważam, że wszelkie zmiany, jeżeli one będą, nie mogą odbywać się kosztem mieszkańców. I nie oszukujmy się, że każda zmiana, która zostanie wprowadzona, musi być przekonsultowana z samorządowcami, ale również z lokalną społecznością. Ja będę dążył do tego, aby każda zmiana, która będzie w regionie Puszczy Białowieskiej podejmowana, była przekonsultowana i była w zgodzie z mieszkańcami. Bo mieszkańcy tych terenów i tak już wiele wycierpieli przez ostatnie lata, więc te zmiany muszą być w zgodzie z mieszkańcami, bo mieszkańcy są najważniejsi. Ja jestem w stałym kontakcie z burmistrzem Hajnówki, z którym rozmawiam na temat tych planów. No, generalnie uważamy, że należy powrócić do zintegrowanego programu ochrony Puszczy Białowieskiej, który miał być w 2015 roku wprowadzony. Niestety po zmianie rządów zapomniano o tym programie. Wtedy pan burmistrz Sirak bardzo mocno lobbował za tym, żeby właśnie taki program powstał, aby to mieszkańcy również mieli zrekompensowane to, że żyją w tych pięknych terenach, jakimi jest Puszcza Białowieska. Zresztą niedawno w województwie podlaskim był pan minister Domański, który również mówił, że mieszkańcy terenów, na których jest bardzo aktywna turystyka, a tak naprawdę nie mają z tego żadnych pieniędzy, powinni mieć rekompensaty czy w podatkach, czy w zobowiązaniach, czy w zobowiązaniach gminnych, samorządowych. Więc my chcemy, aby to mieszkańcom żyło się w tym rejonie jak najlepiej.
Panie Boże,
i będziemy dążyć do tego.
Rzetelne konsultacje mają wiele pozytywów, a jeżeli chodzi o drogi ekspresowe Białystok-Ełk, Białystok-Raczki, konsultacje się przedłużają. Rząd zleca kolejne analizy po interwencjach ekologów. Jaka jest przyszłość tych ekspresówek?
Pani redaktor, mogę powiedzieć tylko tyle, że jestem całym sercem za tym, żeby wszystkie ekspresówki, które są planowane w województwie podlaskim, powstały, ale są oczywiście priorytety. Jednym z priorytetów jest Białystok Augustów węzeł Raczki. Jest to droga śmierci. Przejeżdża tamtędy codziennie tysiące tirów. Praktycznie
ale
codziennie...
Teraz grozi nam, że sprawa będzie znowu kilka lat przeciągnięta.
Praktycznie codziennie na stronach Radia Białystok możemy czytać o tym, że jest wypadek na tej trasie, więc ja, ale też moi partnerzy koalicyjni będziemy robić wszystko, żeby ta droga powstała. Są pewne blokady niestety w Unii Europejskiej. Ostatnio w trakcie Komisji Infrastruktury, której jestem członkiem, pytałem się o to wiceministra odpowiedzialnego za drogi. Mówił wprost, że ostatnie lata nie robiono nic, żeby w Unii Europejskiej wynegocjować warunki, aby te dwa korytarze powstały, czyli S8 i S16. Skupiono się na tym, żeby powstała droga Białystok-Ełk, a o drodze Białystok-Augustów trochę zapomniano. Problem jest w tym, że te dwa korytarze mogą mieć za duże oddziaływanie na środowisko, ale są prowadzone negocjacje, aby rzeczywiście te dwa korytarze powstały. Ja wierzę w to, że te negocjacje się zakończą jak najszybciej. Niestety przez 8 lat PiS nie zrobił nic, żeby powstała ta droga. I trzeba sobie to głośno powiedzieć. Wpisali ją do Rządowego Programu Dróg Krajowych i Autostrad w 2023 roku, bezpośrednio przed wyborami, ale to było tylko wpis na papierze. Nie zostało zapewnione finansowanie, nie ma decyzji.
Pieniądze były zapewnione.
No to, pani redaktor, teoretyczne pieniądze. Tak mniej więcej jak na halę widowiskowo-sportową na Politechnice Białostockiej. Były pieniądze, zajechałem do ministra sportu, pana Sławomira Nitrasa, i on o tych pieniądzach nic nie wiedział, bo nie ma projektu, nie ma koncepcji, nie ma nic, a pieniądze były. Tak, to były pieniądze teoretyczne na takich czekach. PiS przyzwyczaił mieszkańców do tego, że rozdawał czeki, tylko że te czeki były często bez pokrycia. I na przykładzie Politechniki Białostockiej pokazuje to, że Politechnika no nie wybuduje tej hali, bo tych pieniędzy po prostu nie ma.
Ale zostańmy przy drogach. Co pan jako poseł robi, by jednak te ekspresówki Białystok-Ełk, Białystok-Raczki powstały?
Wśród serdecznych przyjaciół przy zająca zjadły. Pan poseł jest za wszystkim, natomiast efekty tej działalności są takie, że...
No, że 8 lat rządziliście i nie mam ani tej drogi.
O tym zablokowaniu możliwości pozyskiwania drewna, to pierwsza decyzja, pani minister. Podobnie jeśli chodzi o Puszczę, to przecież wasi koledzy także z list wyborczych i z parlamentu byli tymi, którzy w tej puszczy najwięcej narozrabiali i blokowali jakiekolwiek możliwości właśnie działania zgodnego z potrzebami nie tylko przyrody, ale także potrzebami ludzi. Podobnie tutaj no, macie w koalicji Zielonych, którzy blokują te wszystkie inwestycje, a lejecie krokodyle łzy. No jak nieprawda.
Zieloni nie blokują inwestycji Białystok, Augustów, Raczki czy Białystok.
Natomiast tu jest pełne nieporozumienie, bo próba przedstawiania tego w taki sposób, że budowa drogi pogorszy stan środowiska, no przecież te tiry, o których pan poseł mówił, i tak jadą. I jadą złą drogą.
Czy jest szansa, że ta kolejna analiza zlecona przez rząd nie opóźni wybudowania tych...
Nie ma mowy o budowie nowego korytarza transportowego, tylko o budowie, poprawie jakości drogi i także jakości środowiska.
Walczymy o to, żeby wybudować drogę krajową Białystok-Augustów-Raczki jak najszybciej.
Oby. Po jesiennych wyborach do parlamentu, wiosennych do samorządu przed nami kolejny gorący okres w polityce, eurowybory. Do otwarcia lokali wyborczych 9 czerwca zostało nieco ponad 40 dni. Zagłosujemy na nowych eurodeputowanych, którzy odpowiadać będą między innymi za kształtowanie prawa na szczeblu europejskim. W obecnej dobiegającej końca kadencji Parlamentu Europejskiego mieliśmy 705 europosłów, w tym 52 z Polski. Teraz będziemy mieć 53 naszych polskich przedstawicieli. A dziś między innymi o przygotowaniach partii do eurowyborów rozmawiałam z posłem Jackiem Boguckim z Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję.
Oraz posłem Krzysztofem Truskolaskim z Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo. Życzę państwu udanego weekendu majowego.
A do usłyszenia za tydzień już po długim majowym weekendzie, mówi Renata Reda.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.